teraz chciałem poprosić Irka, żeby przez chwilę on podzielił się z nami swoją refleksją.
Więc ja zawsze jestem pełny podziwu, jak tata ma to wszystko uporządkowane i na wykładzie, jak płynnie przechodzi od jednego wykładu do drugiego, tematu do drugiego, a w książce jeszcze lepiej jest to wszystko usystematyzowane. No tak, było jeszcze lepiej, jeszcze żywiej, bardziej dynamicznie. Ja nie mam przygotowanej konkretnej kwestii, teraz tylko po prostu siedząc i przysłuchując się, wynotowałem sobie parę rzeczy i zazwyczaj tak robię, żeby się podzielić po prostu na żywo tym, co przychodzi mi do głowy, tym, co ja mogę nie na podstawie źródeł, tych wielu, które tu były przedstawione, powiedzieć, tylko na podstawie jednego źródła, czyli mojego doświadczenia jako dziecka. Więc ja jestem tym najmłodszym dzieckiem w rodzinie i jak niektórzy rodzice pewnie zauważyli, no to najmłodsi są tymi, którzy najbardziej też potrafią kombinować, ustawiać się, jak tu uniknąć czasem obowiązków. I też byłem takim żywym dzieckiem. Ale z drugiej strony, pomimo tego, no jakoś udało się rodzicom mnie ujarzmić w tym wszystkim, zresztą za co jestem im wdzięczny, więc to mogę powiedzieć. No i sobie tu zanotowałem jakieś kilka takich punktów, które poruszę, to nie będzie długie. I nie zdziwcie się, że to się powtarza tak naprawdę z tymi 6 punktami ostatnimi, bo to są takie już bardziej praktyczne rzeczy, więc ja z mojego dzieciństwa pamiętam, że dla mnie najważniejsze to było przykład i autentyczność rodziców. I myślę, że to jest fundament fundamentów. Jeżeli mamy przekazać jakieś wartości, to musi to być na podstawie przykładu i autentycznego zachowania rodziców. Nie ma opcji, żeby dziecko coś przyjęło, respektowało jakiekolwiek wymagania, jeżeli nie widzi tego u rodziców. Jeżeli rodzic robi inaczej, nie ma opcji. Po prostu rodzi się wtedy brak szacunku do rodzica, więc zawsze musi być ten przykład najpierw dany przez autorytet. Ale prócz tego autorytetu rodziców, właśnie druga rzecz to jest to budowanie przez przykłady innych osób i właściwe, nazwijmy to, świadectwa innych osób. Więc to się wiąże też między innymi, jako praktyczna rzecz było podane czytanie dzieciom na wieczór. Dla mnie kluczową rzeczą, właśnie drugą taką już w praktyce objawiającą się, było to, że rodzice czytali nam na wieczór książki o tematyce świadectwowej, mówiąc kolokwialnie, czyli były to na przykład historie misjonarzy, którzy gdzieś wyjeżdżali i były opowieści o tym, jak Bóg działał cuda w ich życiu, jak ich prowadził, zapewniał im środki do przeżycia, przemieniał, nie wiem, gdzieś tam jakieś wioski całe, które się nawracały. Tego typu historie, one do mnie jako do dziecka przemawiały. Do tego bym dodał też wychowanie patriotyczne, bo mamy u nas dużo przykładów historycznych osób, które, nie wiem, walczyły nawet za wolność kraju, ale jednocześnie też często w ich życiu przejawia się, jest ten element wiary pokazany, że polegały na Bogu i walczyły o dobre wartości w związku z moralnością, która wynika z ich wiary chrześcijańskiej, więc ja już teraz zbieram też filmy, nie wiem, patriotyczne, historyczne, wszystko, co jest przykładem prawdziwego, autentycznego życia i które będę mógł zaprezentować moim dzieciom, to przemawia. Nie przemawia jakaś tam wiedza, reguły, tylko przemawiają przykłady. Ale oczywiście u nas w domu były jasno narzucone zasady funkcjonowania i taki system musi być stworzony, system zasad i musi być egzekwowany, nie może być rozpasania. Z drugiej strony system zawsze da się oszukać. Prawda? Czyli z jednej strony system wartości i system funkcjonowania sam w sobie nie spełni tej roli wychowawczej. On jest niezbędny jako struktura, ale ta struktura, no nastolatki potrafią oszukiwać rodziców. To nie jest problem, nie wiem, jest zakaz czegoś, to obejść ten zakaz, złamać hasło do komputera. No, zawsze kolejne pokolenie też sobie radzi z tymi ograniczeniami, jest mądrzejsze i rodzic nie ma pojęcia, jak dzieci potrafią przechytrzyć. Więc system funkcjonowania musi być i zasady, które są egzekwowane, ale musi być głęboka świadomość tego, że odpowiedzialność jest przed Bogiem. I to jest coś, czego nauczyli nas rodzice, że są zasady, ale ja nie odpowiadam tak naprawdę przed rodzicami, odpowiadam tu na ziemi fizycznie przed rodzicami z tego, jak się zachowuję, co robię, ale była w nas głęboka świadomość tego, że jeśli rodziców nie ma i nas nie widzą, to Bóg nas widzi. I myślę, że to jest klucz, uświadomienie, dojście do tej głębi świadomości, że jako człowiek jestem odpowiedzialny przed Bogiem. I gdyby nie to, to byłbym skłonny, myślę, oszukiwać czasem rodziców. Ale do tego nie doszło, bo wiedziałem, że Bóg mnie widzi. I gdzieś uświadomienie tego w jak najwcześniejszym wieku dzieciom, już od małego, dziecko jest w stanie to zrozumieć, że Pan Bóg widzi i że to Bóg będzie nas rozliczał z naszego życia. I oczywiście ta świadomość się pogłębia z dojrzewaniem, ale małe dziecko też to rozumie. Więc myślę, że to była też ta świadomość, która powstrzymywała mnie od robienia czegoś za plecami i która motywowała mnie do respektowania zasad. Po pierwsze przykład rodziców, po drugie ta głęboko zakorzeniona, przez nich wpojona świadomość obecności Bożej. I teraz tak, przykład, no z takich praktycznych rzeczy w życiu codziennym to był na przykład, żeby praktyczny właśnie udział w obowiązkach domowych, czyli na przykład tak, tam był przykład, że prasujemy z mamą. Dla mnie to była też norma, że uczestniczę w służbie rodziców. To nie jest tak, że ja się mam tylko bawić, a oni mają swoją pracę. Od małego, jak miałem kilka lat, już rodzice gdzieś czasem prowadzili wykłady i była to norma, że nie zostawiali mnie pod opieką, no może czasem zostawiali, ale jeśli mogli, brali mnie ze sobą. I ja potrafiłem, tak jak tu jesteśmy teraz, rodzice prowadzili wykład, ja sobie byłem małym dzieckiem, które rysowało na tablicy w międzyczasie i było to dla mnie normą, że jestem z nimi i uczestniczę w ich życiu, w życiu codziennym, w służbie, uczestniczę w modlitwie. Po prostu byłem. Czyli to warto angażować od najmniejszych lat dzieci, a nie izolować ich. On jest jeszcze za mały, on mi nie pomoże. Niech będzie, a może jednak pomoże. Może na stoisku, nie wiem, pomoże z książkami, poda coś. Mam też wrażenie, że trudne warunki, jak są trochę trudniejsze warunki życia podczas dzieciństwa i są wyzwania, to człowiek też ma później bardziej dojrzałą postawę. To też, że zaspokajanie wszystkich potrzeb dzieci nie zawsze prowadzi do tego, że są później szczęśliwe, wręcz odwrotnie. Ja na przykład jestem zadowolony z tego, że wcale w latach dzieciństwa nam się nie przelewało w rodzinie i no razem stawialiśmy czoła wyzwaniom i żyliśmy oszczędnie i była ta świadomość. Musi być świadomość zakorzeniona. Rodzic musi wyraźnie dziecku powtarzać, nie raz, tylko bardzo wyraźnie zawsze powtarzać to, że wszelkie zasady, wszystkie wymagania są dla jego dobra i wpajać to dziecku. I to przy, myślę, wszystkich możliwych momentach powtarzać dziecku, jeżeli tłumaczymy coś, bo coś zrobiło źle, zawsze wpajać. To jest dlatego, że to jest dla twojego dobra. To jest dlatego, że ja cię kocham. To nie jest, bo ja ci chcę czegoś zabronić, tylko to ma konkretny sens i cel. I to jest ta kwestia zaufania. No i myślę, że chyba tyle. Bo już jest dużo materiału, więc dziękuję. I zachęcam was do wkładania wysiłku.
Słuchajcie, Irek był dzieckiem, któremu jak na przykład wieczorem o jakiejś porze zabroniliśmy wychodzić z pokoju, to umiał wypełznąć z pokoju. Albo wyskoczyć, tak. I był bardzo twórczy w wynajdywaniu tego typu rzeczy. Więc no ale właśnie, dało się. I czy na przykład starsze dzieci nie miały w ogóle problemu, żeby bić się między sobą, natomiast jak Irek się urodził, on zaczął bić oba starsze. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Proszę.
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo jeszcze odnosząc się bezpośrednio nie tylko do wychowania, tylko konkretnie do obszaru wiary. rzecz, która jest bardzo ważna, że dzieci pojmują świat takim, jak się im przedstawia i wierzą w to, mają tą dziecięcą wiarę. I to jest niesamowicie cenny moment, który ja teraz sobie to uświadamiam, jaki dla mnie był cenny kiedyś, że jako dziecko potrafiłem przyjmować wiarę dziecięcą prostotą, coś, czego my teraz jako dorośli, ja teraz widzę, że już to straciłem. Ale to, co wtedy było zakorzenione, teraz procentuje. Więc na przykład modlitwa w domu, proszenie o nawet drobne sprawy, nauczenie dziecka, żeby zwracało się do Boga nawet z drobnymi sprawami. I ja pamiętam takie momenty, że jeżeli bolał mnie brzuch, no to co robi dziecko? Idzie do rodzica i mówi, idzie do mamy na przykład, mamo, boli mnie brzuch. No i co mama ma zrobić? I mama nie litowała się, nie wiadomo jak, nie wiem, nie szukała od razu leków, tylko mówi, Iruś, taki mały Iruś, to pomódl się do Pana Boga, żeby cię przestał boleć brzuch. I modliliśmy się razem i jako dziecko doświadczałem tego, że po modlitwie na przykład przestawał mnie natychmiast, od razu, tak pstryk i nie ma. I jako dziecko doświadczałem takich małych cudów. Powiedzmy małych, no nie wiadomo, jaka była przyczyna tego, tak? To teraz lekarze nie są w stanie zbadać, czy co było, co i jak. Ale ja jako dziecko doświadczałem tego, modlę się i doświadczałem jakiejś odpowiedzi. I to są autentyczne przeżycia. I to są rzeczy, które nawet my czasem jako dorośli, nie wiem, stwierdzamy, że o taką głupotę nie warto się modlić. Ale właśnie dziecko ma odwagę się modlić o takie rzeczy i Bóg odpowiada. Ja doświadczałem często, że modliliśmy się i mijała mi jakiś ból, nie wiem, choroba, ból głowy, ból brzucha. I to jest coś, co później buduje wiarę na przyszłość. Coś, co teraz nawet mogę poddawać w wątpliwość, czy, a może to był przypadek, że tak się złożyło, akurat mi przeszło. Ale wtedy jako dziecko wierzyłem i teraz też wierzę, choć dorosły umysł już trudniej w to wierzy, ale ten etap dziecięcy na budowanie wiary, myślę, jest kluczowy, bo ta wiara jest prosta i Pismo Święte mówi, że musi mieć wiarę jak dzieci i to jest chyba ten moment na budowanie tych podstaw wiary. To jest ta dodatkowa myśl, o której chciałem powiedzieć.
Dzięki, synu. Możesz sprawdzić, czy tu... Okej. Dobrze, no mamy już niecałą godzinę, tak bez kilku minut. Troszeczkę może pewne rzeczy w tej drugiej części skrócę, żeby też zdążyć odpowiedzieć na pytania, które przyszły. Istnieje pewien lęk przed tym, co będzie, jak dzieci staną się nastolatkami i co będzie się dalej działo, że wielu rodziców ma taki lęk i jakby ma to pewne uzasadnienie, że wiek nastoletni stwarza nowe wyzwania, natomiast nie ma potrzeby, żeby to był lęk, bo po prostu jest to coś, co znowu z Bożą pomocą możemy pokonać. I można powiedzieć, że takie podrośnięte dzieci, nastolatki, to najczęściej stan ich wiary można zakwalifikować do jednej z trzech kategorii. Część dzieci będzie prawdziwie wierzących, będzie żyć wiarą i chociaż nie są doskonałe, to traktują Boga poważnie i chcą się rozwijać duchowo. Część dzieci odchodzi od Boga i jasno widać u nich poważne zaburzenia wiary i to będzie albo po prostu jawny bunt, że dziecko mówi, że nie wierzę, nie chcę, prawda, nie będę żadnych praktyk religijnych uprawiać i tak dalej. Albo czasami widać to po sprawach moralności. I niestety obserwujemy, że coraz częściej w rodzinach, które nawet przynajmniej nominalnie są wierzące, rodzice są gotowi akceptować pewne rzeczy typu, że na przykład z ich synem zaczyna razem mieszkać dziewczyna w ich mieszkaniu i są gotowi tolerować taki stan. Natomiast jest jeszcze trzecia grupa, mianowicie młodzi ludzie, którzy zachowują zewnętrzne pozory wiary, ale w sercu ich priorytety życiowe wyglądają zupełnie inaczej. Też wyraźnie widać to w Warszawie, jak czasami się słyszy rozmowy ludzi, którzy no, mieszkają w Warszawie, pracują w Warszawie, ale pochodzą skądś indziej, to na przykład oni mówią, że rozmawiają między sobą i tam powiedzmy ktoś mówi, no jak jadę do rodziców, to chodzę do kościoła z nimi w niedzielę, ale jak jestem w Warszawie, to nie chodzę, prawda? Czyli może również być coś takiego i ta bomba zegarowa tyka i prędzej czy później wybuchnie. I teraz w drugim liście Tymoteusza, w trzecim rozdziale, na początku są takie słowa, gdzie święty Paweł mówi, pisze do Tymoteusza. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Obraz współczesnej cywilizacji. Dokładnie. Żyjemy w czasach, kiedy te słowa się wypełniają. Jakby to też jest jeszcze jeden argument, jeszcze jedna przesłanka, że żyjemy już w tych dniach ostatnich, że naprawdę no, przyjście Chrystusa ponowne na ziemię może nawet być bardzo bliskie, ponieważ pewne rzeczy, które się dzieją na świecie, no, do tej pory nigdy nie miały miejsca. Czyli na przykład właśnie ten model cywilizacji, to o czym tu pisze święty Paweł, wypisz, wymaluj to, co widzimy współcześnie, jako ten model kultury masowej, to, co widzimy współcześnie, jako właśnie typowe na przykład komentarze na forach internetowych, w ogóle zjawisko tak zwanego hejtu, prawda? To jest dokładnie to. I teraz, dlaczego ta specyfika obecnych czasów właśnie jest ważne, żeby to zrozumieć? Kilka elementów tutaj właśnie, na które chcę zwrócić uwagę. Po pierwsze, współcześnie na świecie dominuje ideologia postmodernizmu. Ideologia postmodernizmu mówi o tym, że nie istnieje prawda obiektywna, że żaden człowiek nie jest w stanie poznać prawdy obiektywną i prawda jest zawsze subiektywna, nie ma obiektywnego dobra i zła, co jest dla jednego dobrem, dla innego może być złem i nikt nie może mówić, że jest lepszy. I z tej ideologii postmodernizmu wynika właśnie ten subiektywizm, relatywizm moralny, właśnie seksualizacja życia, hedonizm, czyli życie dla przyjemności, takie myślenie krótkoterminowe i totalne zagubienie co do wartości. No bo jeśli nie istnieją wartości obiektywne, no to w ogóle skąd je brać? I że wszystkie wartości są równie dobre. To oczywiście prowadzi do absurdów, bo jeżeli by konsekwentnie pewne takie, no, tą ideologię traktować, to moglibyśmy powiedzieć, że prawda kogoś, kto jest człowiekiem uczciwym, nie jest wcale więcej warta od prawdy złodzieja, bo złodziej uważa, że prawdą jest to, że on ma prawo zabierać innym ludziom ich rzeczy. I właściwie z punktu widzenia postmodernizmu będzie to równoznaczne. Jest zagubienie co do wartości. To jest bardzo niebezpieczne właśnie jeśli chodzi o wpływ na nasze dzieci. I dlatego jest tak ważne, żeby po prostu dzieci wiedziały, że jest pewne źródło wartości, że jest Słowo Boże, że jest Pismo Święte, że jest cały dorobek tego wszystkiego, co Kościół przez te lata, prawda, zebrał i że to są prawdy, które się nie zmieniają. Że jeżeli Pismo Święte mówi, że mężczyzną i kobietą stworzył ich, to jest prawda i że mnożenie płci właśnie według ideologii gender to jest po prostu absurd. I to właśnie ten następny punkt, podważanie nie tylko klasycznych rodzinnych struktur społecznych, bo jak wiemy poszerzanie modelu rodziny o różne inne modele ilościowe bądź jakościowe, ale podważanie obiektywności płci, prawda? Generalnie jakby ze Słowa Bożego wynika, że jak ktoś urodził się mężczyzną, to umrze jako mężczyzna. Tak? Jak ktoś urodził, został stworzony jako kobieta przez Boga, umrze jako kobieta. prawda? Ideologia gender, która bezpośrednio się łączy z myśleniem postmodernistycznym, mówi nie, mówi więcej. Ty nawet nie możesz wiedzieć na pewno, jakiej płci jesteś, bo tobie tylko wmówiono. To, że jesteś chłopcem czy mężczyzną, to dlatego, że ci od małego wmawiano. A tak naprawdę nie wiesz, czy jesteś, kim jesteś, i ty musisz się zastanowić. To jest potwornie szkodliwe, jeżeli na zajęciach różnych właśnie takich no, seksualizujących dzieci zaczyna się małym dzieciom kazać zastanawiać, jakie one są płci, no bo to po prostu zaburza normalną fazę rozwojową. No, tak samo jak istnieje w zwykłej fazie rozwojowej, na przykład chłopca, istnieje okres fascynacji własną płcią i ja tylko z chłopakami się bawię, a dziewczyny fej i w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego. Potem mężczyźni mądrzeją i dochodzą do wniosku, że jednak te dziewczyny do czegoś mogą się przydać i nawet zauważają, że jest napisane, że niedobrze, aby mężczyzna był sam. Ale jeżeli coś takiego teraz zaczniemy mówić tego typu rzeczy chłopakowi, który jest w tej fazie, to bardzo łatwo mu mówić, że on ma na przykład homoseksualne tendencje, bo woli bawić się z chłopakami. A to jest absurd, ponieważ chodzi o pewną fazę rozwojową. Czy następną rzeczą, z którą też musimy się współcześnie mierzyć, polityczna poprawność, czyli postulat tolerancji czy neutralności stającej się przymusem i wręcz zabranianiem, prawda? No znamy na bieżąco sprawę tego krzyża, prawda, we Francji, prawda, pomnika papieża, znamy na bieżąco. To jest przykład na to, że polityczna poprawność, znaczy neutralność, oznacza w praktyce wyeliminowanie znaków chrześcijańskich życia publicznego. To jest następna rzecz, którą nasze dzieci w taki czy inny sposób będą karmione, czy przynajmniej ktoś będzie próbował je karmić, i naszym zadaniem jako rodziców jest przeciwstawienie się. Czy innym punktem współczesnym odrzucenie klasycznych modeli wychowania dzieci, przede wszystkim modelu autorytetu, czyli zanegowanie autorytetu rodziców i twierdzenie, że stawianie wymagań czy ograniczeń jest przemocą. Czyli właściwie jakby zgodnie ze współczesną polityką, jeżeli rodzic każe dziecku wrócić do domu do 21 czy 22, to można to zakwalifikować jako przemoc, bo on zmusza je do tego, żeby wróciło. Więc to jest ta specyfika obecnych czasów, kompletne absurdy, które są jeszcze uzasadniane niby naukowo. Oczywiście to nie jest prawdziwe uzasadnienie naukowe, tylko to jest mnożenie pewnych prac, które nie mają żadnych podstaw naukowych, ale ponieważ ten kierunek jest mocno finansowany, no to znajdują się chętni ludzie, którzy będą to pomnażać. I jeszcze jednym bardzo ważnym elementem specyfiki obecnych czasów, czyli tej specyfiki, w jakiej wasze dzieci są wychowywane, powszechny dostęp do internetu. Nie tylko taki, że przyjdę do domu, włączę komputer i połączę się z internetem, tylko po prostu zawsze i wszędzie, że ludzie noszą przy sobie telefony, które mają możliwość łączenia się z internetem właściwie zawsze. I z tego wynika z jednej strony coraz silniejsze i coraz częstsze uzależnienie. Jeżeli w jakichś środkach komunikacji obserwujecie, jak to wygląda rano, kiedy powiedzmy ludzie jadą do pracy czy do szkoły, to właściwie prawie 100% ludzi, to tam każdy tam coś tam klepie na tym telefonie, przegląda Facebook, czy tam coś innego wysyła, czy coś, że to w ogóle staje się już takim uzależnieniem, że człowiek, gdyby mu zabrać na tydzień telefon komórkowy, to w ogóle nie wiedziałby, jak żyć, jak sobie dać radę z życiem. Powszechny dostęp do internetu tworzy również niebezpieczeństwo, szczególnie dla chłopców, łatwego dostępu do pornografii. I obecne dane statystyczne na temat tego, jaki procent uczniów w gimnazjum ma regularny kontakt z pornografią, już są bardzo, bardzo poważne. I pamiętam pewien artykuł w Gościu Niedzielnym, tam rok czy dwa lata temu był, gdzie autorka porównała, że dawanie dziecku smartfona z dostępem do internetu, nastolatkowi, chłopcu, to jest tak, jakbyśmy mu w szafie w jego pokoju postawili, położyli stos czasopism pornograficznych i liczyli na to, że on tam nie będzie zaglądać. Więc bardzo ciekawe porównanie, to nie ja wymyśliłem, bardzo ciekawe porównanie, więc naprawdę to jest poważna sprawa, bo pornografia potem niszczy strasznie psychikę, niszczy wrażliwość, nakręca sprawy masturbacji i tak dalej. No ale na ten temat jest wiele literatury, już tego rozwijać nie muszę. Natomiast książka, którą kiedyś moja Mariolka czytała, fragmenty tłumaczyła z tego, badania socjologów niemieckich, dlaczego już nie wierzę w Boga, gdy młodzi dorośli tracą wiarę. Otóż oni rozmawiali z młodymi ludźmi, którzy byli wychowani w chrześcijańskich rodzinach, do pewnego momentu jako nastolatki w tej wierze trwali, natomiast w momencie, kiedy zaczęło się dorosłe życie, od wiary odpadli. I wniosek, jaki był główny z tej pracy, że jednak oni się wysypali na tym, że nie mieli wystarczająco mocnych fundamentów takiej zdrowej i niewzruszonej wiary wyniesionych z rodziny pochodzenia. Tam na przykład jeden chłopak w wywiadzie swoim mówi, że jak zaczął pracować, kolega w pracy fascynował się Dawkinsem, wiecie, tym od tego Buku Rojony i tam tego typu rzeczy, i ten od Dawkinsa przegadał go. I ten nie był w stanie uzasadnić racjonalnie swojej wiary. I tamten go przekonał. Czego zabrakło? Żeby on miał pewne podstawy. Na to się mądrze nazywa apologetyka, uzasadnienie właśnie racjonalności wiary chrześcijańskiej. Josh McDowell na ten temat dużo pisał, ale właśnie czegoś takiego zabrakło. I właśnie dzieci, czy jako potem nastolatki, czy potem jako młodzi dorośli, natrafią na takie wyzwania i będą ich przekonywać. Dlatego to jest tak ważne właśnie to, o czym Irek mówił, że miał możliwość od początku doświadczyć żywego Boga, który działa. Pamiętam, byliśmy kiedyś do pewnej parafii zaproszeni na południu Polski i tam to było w szkole spotkanie, a tam byliśmy w niedzielę na mszy i tam mieli, zapowiadali, że za tydzień będzie takie święto patronalne, jakieś tam, już nie pamiętam szczegółów. Generalnie chodziło o to, że kiedyś tam w dawnych czasach właśnie jakiś tam świątobliwy człowiek modlił się za innego i uzdrowił mu gardło, że po prostu przez tą modlitwę Bóg uzdrowił gardło tamtemu. I oni w parafii, był taki zwyczaj błogosławieństwa, gardeł to nazywali, jakoś mogę już troszkę przekręcać szczegóły. I co nas uderzyło z Mariolką, kiedy słuchaliśmy ogłoszenia? Że było powiedziane, że kiedyś coś takiego się zdarzyło, że było powiedziane o tym, że tutaj taki właśnie, że takie święto będzie, po czym jeszcze w ramach ogłoszeń dodano, ale proszę sobie nie wyobrażać, że Bóg teraz będzie uzdrawiać. To po co robić takie święto w ogóle? Jaki to ma sens? Prawda? I teraz między innymi oni mówią, ci Niemcy, o trzech takich typowych scenariuszach właśnie wynikających z tego napięcia: wiara, wątpliwości, tożsamość. Po pierwsze wyrośnięcie wiary, czyli że rozpoczęcie dorosłego życia powoduje stopniowy zanik praktyk religijnych. Po drugie, wewnętrzne oddalanie się własnej osobowości i wiary przy zachowaniu przez pewien czas jeszcze zewnętrznego chrześcijańskiego stylu życia, aż w końcu następuje załamanie. Bądź trzecia przyczyna, odrzucenie wiary jako reakcja na różnego rodzaju nadużycia władzy rodzicielskiej i lub kościelnej. I to też jest rzecz warta zauważenia, bo to, co Irek mówił a propos tego, że Bóg pewne rzeczy widzi, konsekwencji, to nie było tak, że teraz myśmy stali na niego, krzyczeli, a spróbuj tylko coś zrobić w ukryciu, to Bozia cię pokaże. Tak jak to czasami niestety rodzice próbują w dobrej wierze robić, tylko to było pokazanie tego, że Bóg, kochający Ojciec, jest wszechmogący, ale jest też wszechwiedzący i po prostu taka jest rzeczywistość, ale on chce wszystkiego, co najlepsze dla nas i między innymi dlatego dał przykazania, żeby pomóc nam, nie po to, żeby nam zabrać jakieś radości, tylko żebyśmy sobie krzywdy w życiu nie zrobili. I tak dalej. To była pozytywna motywacja do tego, że Bóg widzi. Nie na krzyczenie i straszenie. Dobrze, idziemy dalej. To Boże, przeskoczymy. To też przeskoczymy, bo jeszcze będę chciał, żebyśmy zdążyli na czas z innymi tutaj myślami. Więc ksiądz Blachnicki miał w takiej książce Sympatycy czy Chrześcijanie bardzo ciekawe refleksje na temat stanu powszechnego duszpasterstwa. I właśnie na przykład mówił, złudzeniem jest, że mamy katechumenat, mamy naukę religii i liturgię. Katechumenat, czyli budowanie wzrostu w wierze. I czy wręcz używał, że część parafii funkcjonuje jako agencje usług religijnych i że tak parafianie też to odbierają. Więc myślę, że to jest coś bardzo ważnego, bo również jednym z elementów, prawda, wychowania dzieci do wiary jest to umiejscowienie w parafii, więc zadbanie o to, żeby dziecko doświadczało jak najbardziej żywego życia parafialnego. A jeśli nawet nie jest do końca tak, jakbyśmy chcieli, to trzeba iść do księdza i domagać się. Po prostu prosić o to i domagać się. I między innymi właśnie ksiądz Blachnicki w tezach dotyczących teologii pastoralnej mówił, że trzeba przyjąć zasadę prymatu intensywnego i jakościowego urzeczywistniania się Kościoła przed urzeczywistnianiem się ilościowym wszerz. Czyli to, że typowe wskaźniki u nas się liczy, typu właśnie, że ile było chrztów, ile było tamtego, ile jaki procent ludzi coś przystępuje do komunii, jaki procent chodzi na mszę i tak dalej. Nawet jeśli one się zmieniają w lepszym kierunku, to wcale jeszcze nie świadczy o tym, jaka jest jakość tego. I ksiądz Blachnicki właśnie o tym mówił, że to intensywne, potrzeba intensywne, jakościowe urzeczywistnianie się Kościoła, że to jest podstawą. I to jest też coś właśnie, kiedy wy osadzając wasze dzieci w środowisku parafialnym, też trzeba, abyście jako rodzice nad tym tego pilnowali. Jest też taki ciekawy dokument z Aparecida, to jest owoc pracy biskupów Ameryki Południowej i Środkowej, gdzie mówią, że dla każdej wspólnoty, wspólnoty w sensie również i parafii, albo wspólnoty konkretnej istniejącej w parafii, konieczne są dwie rzeczy. Wejście z całą siłą w nieustanny proces misyjnej odnowy. W wychowaniu dziecka tak samo do wiary. Nieustanny proces misyjnej odnowy. Po drugie, rezygnacja z przestarzałych struktur, które nie są już pomocne w przekazywaniu wiary. Nie wszystko to, co kiedyś się sprawdzało, będzie dobrze działać teraz. Dlatego jest pewnym bardzo niebezpieczną rzeczą zmuszanie dziecka do form wyrażania wiary, które może bardzo dobrze sprawdzały się dotąd w poprzednim pokoleniu, może nawet od kilkuset lat, ale zmuszanie tylko dlatego, że wszyscy tak do tej pory robili. Ważne jest, żeby to dziecko miało relację z Bogiem i wtedy szukać dla niego takiej formuły zaangażowania w parafii, jaka będzie najlepsza. Jeśli nawet w swojej parafii tego nie znajdziesz, no z tego co rozumiem, tu parafia jest bardzo porządna, nasza macierzysta, ale ludzie są z różnych miejsc, to nawet szukać w sąsiedniej. Ale po prostu zadbać o to, żeby to dziecko miało potem grupę jako rówieśników, czy właśnie jakąś grupę oazową, czy nawet grupę, no po prostu możliwość, czy nawet kontakty z innymi rodzinami, które też są zaangażowane. I teraz dochodzimy jeszcze do jednej bardzo ważnej rzeczy. Benedykt XVI, kiedy został wybrany papieżem, powiedział coś takiego w pierwszym swoim wywiadzie. Uważa się, że chrześcijaństwo składa się z mnóstwa przykazań, zakazów i zasad, których należy przestrzegać, a więc jest czymś zawiłym i uciążliwym. Ja zaś chcę jasno ukazać, że kiedy niosą nas wielka miłość i objawienie, są to skrzydła, a nie brzemię. I myślę, że Benedykt tutaj bardzo ważnej rzeczy dotknął, że jest bycie chrześcijaninem to jest w ogóle, Ewangelia jest dobrą nowiną. I to też, co jest, wystrzegać się właśnie, szczególnie na etapie, kiedy dzieci już są starsze, żeby nie było sytuacji, że traktujemy właśnie wiarę jako przykazania, zasady, zakazy, zasady i tak dalej, ale przede wszystkim pokazujemy te skrzydła, miłość, Boża miłość i objawienie. Czyli Boża miłość, świadomość, że Bóg mnie kocha bezwarunkowo i to mnie uzdalnia do życia. On pierwszy nas umiłował, prawda? I my odpowiadamy na tą miłość. I codzienne karmienie się Słowem Bożym, bieżący kontakt z Bogiem. I co to z tego wynika dalej? Jest napisane w liście do Rzymian, jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. I jest bardzo ważne, żeby rozumieć naszą tożsamość w Bogu, kim jesteśmy w Bogu i przekazać to dzieciom, szczególnie na tym etapie, kiedy właśnie one już przechodzą od wiary dziecięcej do tej wiary nastoletniej i gdzieś są w kierunku ku wierze dorosłej, że po prostu ta tożsamość, jesteśmy ukochanymi Bożymi dziećmi. I na przykład coś, co ksiądz Falvo napisał, nie rozmawiamy z Bogiem na nas rozgniewanym, z Bogiem, który karze i gromi, ale rozmawiamy z Ojcem, który nas kocha szaloną miłością. Jesteśmy Jego synami, a nie Jego niewolnikami. Więc właściwy obraz Boga, właściwy obraz Boga jako kochającego Ojca i właściwy obraz, czym jest dobra nowina, że Ewangelia nie jest właśnie, tak jak nawiązując znowu do myśli Benedykta, zbiorem przykazań i obowiązków, które nas tak przywalają, że w ogóle nie damy rady z tym zipnąć, tylko przeciwnie, że w naszym życiu, którym nie dajemy sobie rady ze sprawami o własnych siłach, Bóg wyciąga swoją rękę, posyła Jezusa, Jezus zdejmuje z nas te ciężary. I to uzdalnia nas do życia po prostu według Bożych standardów, uzdalnia nas do życia. Do czego? Do tego, że po prostu Boże rzeczy stają się normalnością. Słuchajcie, tak jak ja patrzyłem z każdym rokiem naszego małżeństwa na to, że właśnie z Mariolką dochowywaliśmy sobie wierności nawzajem, to z każdym rokiem było dla nas to takie coraz bardziej oczywiste i takie coraz bardziej cenne. I to nie było tak, prawda, dochowywanie wierności przez męża, to nie ma być coś takiego, że ten mąż po prostu tu widzi jakąś kobietę, tam widzi jakąś kobietę, tam widzi i po prostu aż go trzęsie wewnątrz i z całymi siłami powstrzymuje się, żeby tylko nie zdradzić żony. Tylko po prostu tutaj ma skarb, tam jest jego serce i powiedzmy pewne kobiety dookoła mogą robić wrażenie estetyczne, ale serce w ogóle jest żoną i nie pomyśli nawet o tym, że jak to. Ja miałbym coś, co należy do mojej żony, potem zadawać się z inną kobietą. Nie, wierność jest czymś, kiedy żyjemy z Bogiem, wierność jest czymś naturalnym, takim oczywistym, że złamanie jej byłoby czymś w ogóle niewyobrażalnym. Ale właśnie wtedy to się dzieje, kiedy pozwalamy, żeby Bóg zabrał te ciężary i żyjemy, kiedy niosą nas te skrzydła. Właśnie miłość i objawienie. No i teraz, dobra. Jeszcze dwa kawałki będą, gdzie moją żonę będziecie mogli posłuchać.
Jak to jest możliwe, że rodzice starają się wychować dziecko w wierze, starają się przekazywać mu prawdę wiary, wartości, którymi oni żyją i nagle okazuje się w pewnym momencie, że ich dorosłe dziecko odchodzi od wiary?
Badania naukowe wykazują dwie rzeczy bardzo jasno, że pierwsze, dziecko pójdzie za tym, co naprawdę podziwia, szczególnie u ojca, ale naprawdę podziwia i to musi być coś więcej niż tylko traktowanie wiary jak hobby, ponieważ hobby jest dodatkiem do życia, a to musi być treść życia, całość życia i stąd wynika też druga obserwacja socjologiczna, którą można znaleźć w różnych publikacjach. Jeżeli dziecko widzi niespójność w tym, co rodzic mówi, a tym, co robi, to rujnuje wiarę. Nie chodzi mi tylko o to, że rodzic zostaje w domu podczas kiedy dziecko wysyła nam mszę świętą, bo z takimi przypadkami mieliśmy też do czynienia. Ja teraz mówię o tych rodzicach, którzy naprawdę dokładają starań, którzy być może systematycznie modlą się za swoje dzieci, którzy modlą się też modlitwą słuchającą. Boże, o co Ty chcesz, żebym się dzisiaj modlił za swoje dziecko? To też jeszcze może być za mało i ci rodzice też nieraz są rozczarowani, że sama modlitwa nie wystarczyła, ponieważ, i tu mówię do rodziców głównie ze wspólnot i ruchów teraz, owszem, są powiedzmy na mszy, czy na nabożeństwie, są na katechezie i dziecku w ten sposób sygnalizują, że oni są częścią parafii, częścią wspólnoty. Jeżeli dziecko widzi w jakimkolwiek zresztą wieku, a już szczególnie jeżeli jest większe, małe też wyczuwa, że rodzic wychodząc żyje tym i rozmawia ze współmałżonkiem, z dziećmi, z innymi, jak to zastosować i tego się nie da udawać. Jak zastosować to, co usłyszał? Jak zastosować to, co przeczytał? Jak zastosować to, co mu właśnie przekazano? A już nie mówiąc o tym, co zadano wręcz, bo powiedziane jest może, że mamy przez ten tydzień ćwiczyć taką i taką cechę lub, nie wiem, zacząć się uczyć wersetów na pamięć. Dziecko widzi, czy my traktujemy to nie tylko poważnie, czy my tym żyjemy z pasją.
Okej. Czyli te dwa fakty, o których Mariolka tam wspomniała. Po pierwsze, potrzeba, żeby dziecko naprawdę podziwiało to, jak rodzice żyją wiarą. I absolutnie konieczna jest zgodność tego, co się robi, z tym, co się deklaruje. I teraz idziemy dalej. Pułapki niewłaściwego podejścia. Otóż czasami rodzice są pod wpływem pewnych poglądów, które no, mogą skądś tam zaczerpnąć, nawet w dobrej wierze, poglądów, które nawet mogą nieść w sobie część prawdy, ale powodują kompletnie zniekształcenie perspektywy i sposobu wychowania dzieci. Mianowicie, po pierwsze, dziecko powinno spróbować wszystkiego. Nieprawda. Są pewne rzeczy, których nie można spróbować i wrócić do punktu wyjścia. Nie można spróbować narkotyków, nie można spróbować pierwszego współżycia i wrócić do punktu wyjścia. Są pewne rzeczy, gdzie trzeba postawić jasny szlaban, koniec, kropka, nie. Próbować może tam, gdzie sobie nie zrobi krzywdy. Po drugie, że dziecko samo wybierze kiedyś. W tym jest część prawdy, bo oczywiście jako dorosły człowiek to nasze dziecko samo wybierze, czy chce żyć z Bogiem, czy nie. Ale jeśli my nie będziemy go napełniać od początku i wpajać, to po prostu napełni je ktoś inny. I wtedy już szanse na wybór drogi Bożej będą bardzo niewielkie. Po trzecie, wystarczy nasz dobry przykład. Nie wystarczy sam dobry przykład. Dobry przykład jest konieczny, ale potrzeba świadomego programu, to co mówiliśmy, programu wychowawczego i perspektywy, jak to dziecko chcemy kształtować. Teraz, niektórzy ludzie mówią, to i tak w ręku Boga. Jest w tym część prawdy, ale najczęściej, tak mówiąc, usprawiedliwia się własną pasywność. To znaczy, że rodzice, którzy tak mówią, najczęściej nie robią sami 100% i tego wszystkiego, co po prostu mogliby i powinni twórczo walczyć o swoje dziecko. Niektórzy mówią, to i tak stracone i z kolei rezygnują, bo popadają w zniechęcenie. Nie, to nasz Bóg jest wszechmogący. To nasz Bóg jest wszechmogący, niezależnie od tego, jak wielki ten Goliat jest. Niektórzy mają naiwne wyobrażenie, jakoś się uda. Nie jakoś się uda, tylko po prostu potrzeba wiedzieć, co mamy zrobić, wiedzieć, w jaką stronę idziemy i włożyć w to nasze 100%. I wreszcie ostatnie, my sobie daliśmy radę, to dziecko też sobie da. To jest na przykład używane często, kiedy rodzice wysyłają dziecko na studia i nie doceniają zupełnie zagrożenia demoralizacji od strony seksualnej. bo mówią, no my też w akademiku mieszkaliśmy i daliśmy sobie radę zachować czystość, no to to dziecko też może. Tylko, że pokolenie wcześniej, presja seksualna na młodzież była bez porównania mniejsza niż jest współcześnie. Więc jeżeli już jest tak, że wysyłasz do akademika, to tym bardziej potrzeba, żeby no po prostu, żeby to dziecko przygotować na konfrontację z tym, co tam będzie. Natomiast generalnie najczęściej radzimy, że jeśli ludzie mieszkają w dużych ośrodkach, gdzie są uczelnie, to żeby maksymalnie starać się, żeby mogli po prostu studiować dalej mieszkając w domu. Oczywiście jak ktoś jest z małego miasteczka, on to nie ma rady. Idziemy dalej, żebyśmy zdążyli na czas. Jest taka książka, akurat jej nie mamy ze sobą, ale jeśli ktoś będzie chciał, to możecie to przez Psalm 18 zamówić. Skarb pokoleń. Jak sprawić, aby dzieci wybrały nasze wartości? To jest wydana przez Esprit. I tam autor rozważa właśnie werset Jeremiasza 6,16, który mówi o dawnych ścieżkach, że wróćcie do dawnych ścieżek, gdzie Jeremiasz woła do Izraelitów, którzy zeszli z dróg Bożych, wróćcie do dawnych ścieżek. I on tam rozwija pojęcie przekazu pokoleń, właśnie generational transfer, czyli świadomego kształtowania następnego pokolenia i między innymi zwraca uwagę na to, że cel rodziny jest poza nią samą. Powołanie do ewangelizacji wewnątrz i na zewnątrz. I rodzina skupiona na sobie nie wypełni tego powołania. I co więcej, rodzina skupiona na sobie, czyli taka, która dba o tym, żeby nam było najlepiej, ale nie ma tego jakby odpływu na zewnątrz dla innych, to właśnie może prowadzić do tego, że potem dzieci z takiej rodziny wyjdą jako ludzie, którzy będą chcieli sobie dogodzić w życiu i będą oczekiwali, że inni dogadzą. Także tutaj to już zapraszam, aby we własnym zakresie do tego zajrzeć. Kluczowa rola ojca w identyfikacji. Dlaczego ta Mariolka w tym filmiku wspominała właśnie o ojcu? Ojciec jest pierwszym wzorem obrazu Boga. I większość dzieci wyobraża sobie Boga tak, jak widzi swojego ojca. O wiele bardziej właśnie ojca i ma tu wpływ ojciec, a nie matka. I współcześnie w Polsce, nie tylko w Polsce, widać bardzo duży kryzys męskości. Oczywiście dlatego powstały też pewne ruchy typu tam mężczyźni świętego Józefa, czy tam inne ruchy dla mężczyzn, właśnie dlatego, że było widać ten problem. Między innymi dlatego jest też problem, o którym moja córka Magda napisała książkę Chwilowo Panna, że dziewczynom coraz trudniej znaleźć jakiegoś sensownego kandydata na męża. Więc ojciec jest tym, który jest powołany przez Boga, żeby nadać dziecku, tą jako ta główna osoba, nadać dziecku wizję i cel życia i nadać synowi męskość, a córce uznanie jej kobiecości. Dziewczyny, które są dowartościowane przez ojców, kiedy ojcowie mówią o tym wiele razy z uznaniem, kiedy chwalą je, kiedy mówią o tym córkom, że właśnie córce, że jest piękna, że jest wspaniałą dziewczyną i tak dalej. Dziewczyny, które są doinwestowane przez ojca, mają o wiele mniejszą tendencję do lepienia się do chłopaków niż takie, które właśnie od ojca tego nie usłyszały. A niektóre z tych, co nie usłyszały, to nawet mają tendencję, żeby wiązać się z starszymi od siebie mężczyznami, na przykład o 15 czy 20 lat, dlatego że właśnie tam szukają tego, co zabrakło od strony ojca. Więc tutaj też apel do ojców. Wychowanie dziecka do wiary to nie jest babska sprawa. To jest przede wszystkim ty jako ojciec jesteś pierwszą osobą przed Bogiem odpowiedzialną za to. Jesteś do tego wyposażony, jest to wielki przywilej, wspaniałe zadanie, jakie masz i ono należy do ciebie. Jeżeli w tej relacji widzicie, że coś, powiedzmy, w waszej relacji z dziećmi, mówię do ojców teraz, coś było nie tak, to można zebrać się, porozmawiać, przeprosić dzieci za coś i powiedzieć, teraz zaczynamy nowy czas. Teraz zaczynamy nowy czas, już już będzie inaczej. Czasami ludzie są bardzo sfrustrowani stanem ich dzieci w ogóle, stanem duchowym swoich, szczególnie właśnie nastolatków. I tutaj w tej książce Wierzące Dzieci Reanimacja, w tej drugiej części, tam jest taki rozdział pod hasłem Odbuduj swoją Jerozolimę, gdzie porównujemy to właśnie do sytuacji, która jest opisana w księdze Nehemiasza, gdzie Nehemiasz dostał wiadomość, że jest bardzo źle z Jerozolimą, że domy są zburzone, mury są zburzone i tak dalej. I Nehemiasz, kiedy się dowiedział, powiedział, trzeba to odbudować, trzeba to naprawić. I po prostu miał bardzo dobrą posadę tam, gdzie indziej, gdzie był pod czaszem królewskim, rzucił to, przyjechał do Jerozolimy, odbudowywał. I ta księga Nehemiasza może być niesamowitą właśnie zachętą dla nas jako rodziców, aby nawet jeśli aktualny stan dziecka, wierzę, czy dziecka w ogóle jest bardzo słaby, podjąć to dzieło odbudowy. I oni tam pokonywali zniechęcenie, zastraszanie, przeszkody prawne, ponieśli wielką cenę odbudowy, ale gdyby nie podjęli tej ceny, Jerozolima mogłaby przestać istnieć. Więc ten jeden rozdział właśnie tam jest w naszej książce. I podejmij walkę o swoje dzieci w imię Pana. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, tak jak Dawid mówił. I jest bardzo ciekawa historia w Księgach Machabejskich, kiedy właśnie było powstanie Machabeuszy, które było motywowane wprowadzaniem przez Greków politycznej poprawności i zabranianiem im wyrażania wiary normalniej. Też to opisujemy szerzej właśnie tam w naszej książce, w reanimacji. I oni podjęli walkę, powiedzieli, królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo. I podjęli walkę w imię Boże i to powstanie zwyciężyło, chociaż militarnie nie mieli żadnych szans po ludzku rzecz biorąc, ale Bóg stanął za tym. Więc po prostu podejmij, nie zniechęcaj się, podejmij walkę w imieniu Pana. I jeszcze jedno hasło, które też tam opisujemy w książce, podwyższajmy progi. Kiedy demoralizacja, kiedy to błoto zewnętrzne jest coraz większe, kiedy to błoto zewnętrzne coraz bardziej atakuje naszą młodzież, podnośmy, podwyższajmy progi, aby ochronić. I tutaj to chyba ten slajd, o ile pamiętam, jest w materiałach, więc możecie według tego możecie też potem mieć praktyczne zastosowanie, tak, jest w materiałach kolejne kroki, które tutaj mamy. Okej, w każdym razie czasami rodzice muszą zmiany zacząć od siebie, od własnego rachunku sumienia i stanu jakby, gdzie ja jestem, jak wyglądał do tej pory ten proces wychowawczy i potem działać dalej, właśnie usunąć bariery, które utrudniają dzieciom, zadeklarować im chęć przemiany pracy nad sobą, znaleźć osoby, które będą choćby modlić się za ciebie. I tak dalej, i tak dalej. To już możecie sami przeczytać. Też bardzo ważną sprawą jest pojednanie międzypokoleniowe. Właśnie według tego wersetu Malachiasza 3,24 myśmy kilkakrotnie robili coś takiego na naszych wykładach, dla studentów, że prosiliśmy, żeby młodzi ludzie na sali napisali na kartkach, co ich najbardziej bolało od strony rodziców, tak jak kiedy byli w domu wychowywani. I zbieraliśmy potem te kartki i też po prostu stawaliśmy przed nimi jako reprezentanci pokolenia rodziców i po prostu przepraszaliśmy ich za to, jakby w imieniu ich rodziców. Że w imieniu tego pokolenia, że coś takiego musieli przejść. I to były rzeczy typu, przypuśćmy, nigdy nie powiedzieli mi, jak bardzo mnie kochają. Nie pamiętam, kiedy mnie ostatnio przytulili. Zawsze porównywali mnie z najstarszą siostrą. Zawsze mawiali, że stać mnie na więcej, kiedy przynosiłam czwórkę ze szkoły i cieszyłam się z tej czwórki, słyszałam, czemu nie pięć. A niektórzy pisali po prostu takie rzeczy, lekceważenie, odrzucenie, brak czasu, brak miłości między rodzicami. Więc myślę, że to też jest taki obszar przy nastolatkach, gdzie w odpowiedni sposób, z miłością i delikatnie możecie spróbować wydobyć z nich, co tak naprawdę do tej pory ich najbardziej bolało i co może być dla nich barierą względem was, szczególnie u tych dzieci, które się bardzo jakoś jawnie i mocno buntują. Teraz następny dwuminutowy, to już ostatnie spotkanie z moją żoną będzie. Dwuminutowy jeszcze fragment. Przepraszam, nie to.
Według Pisma Świętego przekazać dziecku wiarę. Tam nie jest napisane, że mamy przekazać mu
wiedzę
lub spis jakichś reguł, jakimi ma żyć. Tam jest napisane tak prosto, że mamy wpoić. Wpoić to znaczy włożyć tak, że to już dziecka nie wyjdzie. Mamy wpoić wyłącznie pasję dla Pana, że mamy miłować Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich swoich sił. Wtedy to obejmuje już wszystkie dziedziny. Często pokazujemy rodzicom taki obrazek, jak na przykład tutaj podczas naszej nieobecności zasuszono nam częściowo i ten kwiatek już jest taki troszeczkę oklapły. Biorę wtedy roślinkę, o której widzę, że jest piękna, rokuję. Nigdy nie stawiam jej od razu pionowo, ponieważ byłoby jej zbyt ciężko podciągnąć się w ten sposób do góry. Tak samo robimy z dziećmi. Nie każemy im od razu stanąć do pionu. One muszą być, tak jak tutaj mam miskę, ja wtedy nalewam do miski wodę albo do umywalki i na całą noc stawiam tą roślinkę z jej kwitnącymi częściami, częściowo nawet stawiając jakąś podpórkę i przywiązując do czegoś, żeby one nie zwisały i żeby im było łatwo, najpierw ułatwić, transportować tą wodę, duchową wodę też. I wówczas, kiedy ona już jest do kogoś przywiązana, szukamy dla młodego człowieka konkretnego przyjaciela, wierzącego. Stajemy na głowie. Stań, rodzicu, na głowie. Nie musisz stawać na głowie. Możesz się modlić o to i uzyskać kogoś, kogo Bóg pokaże, że do jakiejś osoby, która jest właśnie podobna do twojego dziecka, ale jest dla niego jakimś autorytetem. Ktoś inny może w tym wieku. Możesz przywiązać, możesz spowodować pod jakimś pretekstem. Nie wiem co, wysłać na spływ razem, gdzieś znaleźć, może we wspólnocie, może gdzieś indziej, może do jakiejś szkoły czegoś, nie wiem, szachów, gdzie tam znajdziesz osobę, przy której on będzie mógł pomalutku, przywiązany do niej niejako, podnosić się i potem za pewien czas będzie już samodzielne w wierze. To tak w skrócie. W taki sposób dajemy kroki. Oczywiście bardzo, bardzo dużo wody, czyli modlitwy rodzica, szturmującej niebo i już dziękującej, bo jest napisane, żeby modlić się w błaganiu, zanosić modlitwy z dziękczynieniem.
Okay. Tak bardzo się cieszę z tego, że telewizja Trwam nagrała te dwa programy. Po prostu jest to dla mnie coś niezwykle cennego, że one są i że mogę sam co pewien czas jeszcze do nich zaglądać. Słuchajcie, ta Mariolka mówiła pasja dla Boga. Słuchajcie, pasja to nie jest entuzjazm, to nie jest fanatyzm, to nie jest uczucie, to nie jest pracowitość, to nie jest wiedza. Tylko to jest wewnętrzny ogień, palący ogień dla Królestwa Bożego, który wynika z dwóch elementów. Po pierwsze decyzji woli i po drugie pracy, konsekwentnej pracy nad tym. Pasja to nie jest coś, co na ciebie przyjdzie, tylko na to musisz się zdecydować. Ale ta pasja jest czymś absolutnie koniecznym i najlepszym lekarstwem dla dziecka na jego problemy, jeśli będzie widziało u ciebie pasję dla Boga. I oczywiście są konkretne rzeczy, które będą budować w nas pasję, co jest, są no, dość oczywiste, prawda? Osobisty kontakt z Bogiem, uwielbienie, modlitwa, Słowo Boże, dawanie świadectwa, przebywanie z innymi i tak dalej, i tak dalej. Zanim przejdę do tych pytań, które były, to już ostatni slajd z prezentacji. Natomiast tym wszystkim pamiętajmy, w Bogu mamy zwycięstwo. Jesteśmy po właściwej stronie. I kiedy Jezus przyjdzie ponownie na ziemię, to nie będzie wątpliwości, kto zwycięży. Nie będzie czegoś takiego, że że tutaj Jezus zacznie walczyć z różnymi siłami tego świata i nie wiadomo, ile ta walka będzie trwała, tylko tam, mówiąc językiem popularnym, no Jezus przyjdzie i pozamiata. I ważne, że my będziemy po dobrej stronie, że będziemy razem z Nim po Jego stronie. I w drugim liście do Koryntian jest zachęta, lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach w Niego poznania. I w Galatów 2,20. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Więc w Bogu mamy zwycięstwo także w tym niełatwym zadaniu wychowania naszych dzieci do wiary. I oczywiście nie możemy mieć gwarancji na 100%, bo po prostu każde dziecko potem jako dorosły może podjąć własne decyzje. Ale możemy mieć wpływ na to, czy te szanse, że potem dziecko podejmie tą decyzję, na przykład będą 10%, czy będą 95%. I na to możemy mieć wpływ i to będzie zależeć od nas, od tego, jak bardzo się tym przejmiemy, jak bardzo będziemy realizować Boży model. I teraz jeszcze te pytania, które były. Tak, zostało powiedziane, że dobrze jest, by rodzice byli w domu z dziećmi jak najdłużej. Pytanie, czy jest jakaś granica na przykład do wieku szkolnego. No jak jest wiek szkolny, to jest po prostu już obowiązek szkolny, no więc w naturalny sposób dziecko ma ten obowiązek realizować. Aczkolwiek pewnie też słyszeliście o tym, nasz dziennik o tym wielokrotnie pisał, że coraz bardziej popularne również staje się w Polsce homeschooling, czyli edukacja domowa. I szereg z rodzin naszych przyjaciół właśnie też coś takiego robi. Natomiast zgodnie z aktualnym systemem prawnym oczywiście no obowiązkowa jest zerówka. Natomiast dzięki Bogu, że został wycofany ten pomysł obniżania wieku szkolnego, ponieważ to było dokładnie, za tym stały korzenie duchowe. To nie był problem, że ZUS chciał mieć rok wcześniej następnych płacących składki, tylko korzenie duchowe, żeby wyrywać dzieci jak najszybciej z rodzin. I teraz druga kartka, tutaj będą dwa pytania. Intuicyjnie nie wysyłamy naszych dzieci na dodatkowe zajęcia. Syn 7 lat, pierwsza klasa, córka 5 lat. Czy w tym wieku to właśnie za wcześnie? Inne dzieci oczywiście chodzą. Czyli tańczymy z dziećmi w domu, a zamiast piłki na hali łyżwy z tatą. Myślę, że tak, aktywności razem z rodzicami są o wiele bardziej cenne niż wysyłanie gdzieś indziej. Natomiast jakiś taki współczesny model, że poza szkołą dziecko jeszcze musi chodzić na zajęcia pozalekcyjne koniecznie i to czasami bywa, że to nawet chodzi codziennie czy prawie codziennie, to też jest jakieś za daleko posunięte. Bo to tworzy po prostu, nakłada na to dziecko straszne obciążenie i mu po prostu utrudnia dzieciństwo. Także na pewno właśnie coś takiego jak łyżwy z tatą u nas akurat, kiedy Daniel chodził na łyżwy, to akurat Mariolka z nim jeździła głównie i w czasie, kiedy on jeździł na łyżwach, miała rozplanowany czas, to nawiązując do tego, co mówiliśmy w pierwszej części, że połowę czasu pisze nowy artykuł do tygodnika Droga, a połowę czasu modli się za Daniela. Jeszcze dalej, teraz druga część. Jestem w domu, ale dzieci posyłam do przedszkola. Muszę mieć oddech kilka godzin. Wtedy mogę lepiej poświęcić czas dzieciom po południu. Ale postanowiłam dziś odbierać je wcześniej. Bo kiedy posprzątam, ogarnę dom, spotkam się na spokojnie z koleżanką, rzadko z inną mamą wielodzietną, rozmowy wspierające, czy pójdę na adorację. Proszę o komentarz. Dobrze, więc jak ja bym to skomentował? Myślę, że to, że postanowienie, żeby odbierać je wcześniej, jest bardzo cenne i to jest krok w bardzo dobrym kierunku. Ja jednak muszę bez okularów. Myślę, że tak. Sprzątanie, ogarnianie domu powinno się robić razem z dziećmi. jest tak, że bez dzieci tego nie można zrobić. Po prostu w to dzieci wprowadzać. Oczywiście wiadomo, że do pewnego czasu, jak są małe, to będą to utrudniać, ale do tego trzeba wdrażać. Więc nie widziałbym sprzeczności między koniecznością posprzątania domu a obecnością małych dzieci w tym domu. Tak samo, jeżeli spotkać się z kimś, myślę, że też można to robić przy dzieciach. W wyjątkowych przypadkach jakoś wtedy, no to może jakąś opiekę znaleźć dla dzieci. Natomiast moim zdaniem właśnie to jest troszkę bardzo śliska linia argumentacji, że muszę mieć oddech i wtedy mogę lepiej poświęcić czas dzieciom po południu. To jest bardzo śliska argumentacja, ponieważ dzieci potrzebują najbardziej obecności. I to wiadomo, okres, kiedy są małe dzieci w domu, jest okresem bardzo dużego obciążenia, jest okresem takim no, ekstremalnym, rzeczywiście. Ale z drugiej strony jest to jedyny czas, kiedy te dzieci są małe i możemy je napełniać. I tak przy okazji jeszcze chcę powiedzieć, bo też tam z pewnych rozmów, jakie miałem w przerwie, wynikło. Proszę też, żeby dobrze zrozumieć. Ja zdaję sobie sprawę, że wiele ludzi posyła dzieci do przedszkola naprawdę w dobrej wierze, bo uważają, że to będzie dla nich korzystne, że to nie wynika właśnie z jakiegoś egoizmu, tylko naprawdę uważają, że to dla dzieci będzie dobre. I problem polega na tym, że to jest błędne rozumowanie. Tak jak mówiłem wcześniej, więc bardzo proszę, jeśli ktoś, żeby nikt z was tutaj naprawdę nie poczuł się po tym, co mówiłem wcześniej, potępiony, bo wiem, że po prostu chcecie jak najlepiej dla swoich dzieci. My też popełnialiśmy czasami w życiu błędne decyzje, które konsekwencje potem były bardzo poważne. Na przykład, kiedy Daniel miał rok, i to już będzie ostatnia myśl, zaraz kończymy, kiedy Daniel miał rok i 4 miesiące, to był okres, kiedy przez, no Mariolka miała możliwość, 87 rok, wyjazdu z delegacją nauczycieli do Norwegii. To był poprzedni rok, kiedy ja pracowałem na pół etatu i ona pracowała na pół etatu, wymienialiśmy się w domu, żeby ona miała potem uprawnienia do zasiłku wychowawczego. I miała możliwość wyjechania do Norwegii na wymianę nauczycieli na 10 dni. Daniel miał rok i 4 miesiące. I kiedy Magda miała rok, była młodsza niż Daniel wtedy, w czasie wakacji Mariolka wyjechała swoją pracę magisterską, którą pisała po niemiecku, żeby sprawdzić, wyjechała na tam 10 dni mniej więcej do Austrii, wróciła, jakby nie było żadnego problemu. Natomiast kiedy wróciła potem, Daniel jej nie poznał. Daniel jej po prostu nie poznał. Na jej widok uciekał, przybiegał do mnie, jedyna możliwość, jak mógł zasypiać, to tylko jak ja leżałem na plecach, on leżał na mnie i to była jedyna możliwość, jak mógł zaczepiać, bo dla niego ona była wtedy obcą kobietą, jakąś obcą kobietą. Potem zaczął stopniowo traktować ją, prawda, przyzwyczaił się, ale bardziej było widać, że traktuje ją jako macochę, a nie poznał, że to jest jego mama. Gdybyśmy sobie zdawali sprawę, oczywiście czym to grozi, Mariolka by tam nie pojechała. Dopiero kiedy Daniel miał chyba 7 lat, wtedy modliliśmy się za niego, też jemu powiedzieliśmy o całej sprawie, modliliśmy się, żeby Bóg uzdrowił w nim to wszystko i no Bóg to uczynił, ale zupełnie niepotrzebnie przez coś takiego przeszedł. Także naprawdę można popełniać błędy, niech nikt z was nie czuje się z tego powodu potępiony, ale byłbym nieuczciwy, gdybym wobec was, gdybym nie powiedział jasno i dobitnie, że po prostu być z dziećmi jak najdłużej w domu ma kolosalne znaczenie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za wykład, za przekazanie nam swojej wiedzy, swojej pasji i swojego świadectwa. Bardzo się cieszymy, że Pan do nas dotarł, przekazał nam to wszystko. I dziękujemy za piękne świadectwo Irkowi i Oli. To też jest bardzo budujące, że to, co mówi pan Piotr, działa.
I bardzo dziękuję. I wiecie, pierwsze zaproszenie tutaj przyszło w czerwcu zeszłego roku, jeszcze za życia Mariolki. I wtedy jeszcze myśleliśmy, że będziemy mogli tutaj w tym terminie przyjechać razem. No cóż, nie udało się, ale chyba nawet po tych kilku filmikach widzicie, jak niesamowitą kobietą ona była.